Jest godzina 11. Dzień dobry. Mówi Agnieszka Dobrzycka. Jestem odpowiedzialna za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska i chciałabym dzisiaj serdecznie wszystkich przywitać na prezentacji wyników finansowych grupy Santander Bank Polska za pierwsze półrocze 2022 roku. Są dzisiaj ze mną pan prezes Michał Gajewski, CFO Maciej Reluga oraz pan Wojtek Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Panie prezesie, zanim oddam panu głos, jeszcze przepraszam, chciałabym powiedzieć, że podczas całej prezentacji możecie państwo przysyłać pytania do mnie na maila lub zadawać je przez formularz, przez link, który jest dostępny w internecie. Dobrze, a teraz już panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry, witam państwa na podsumowaniu pierwszego półrocza. Jak zawsze z dużym zaangażowaniem realizowaliśmy naszą misję pomocy klientom w codziennych sukcesach. Szczególnie teraz będzie to dla nas jeszcze ważniejsze, bo przed polską gospodarką kolejne trudne kwartały. Nasza oferta wartości dla klientów przekłada się na dobre wyniki sprzedażowe, co ma swoje odzwierciedlenie w naszym bilansie oraz rachunku wyników za pierwsze półrocze tego roku. Jednak rentowność jest pod wpływem szeregu obciążeń i kosztów, które w istotny sposób wpływają na nasze wyniki finansowe. Gdyby nie zewnętrzne nadzwyczajne czynniki ryzyka, których skali i wpływu nie dało się przewidzieć, moglibyśmy prezentować dzisiaj większy optymizm. Jednak w pierwszym półroczu cały sektor bankowy stanął przed ogromnymi wyzwaniami. Po pierwsze agresja Rosji na Ukrainę ze wszystkimi konsekwencjami na poziomie geopolitycznym, społecznym i gospodarczym. Po drugie, przed nami środowisko stagflacyjne. Wzrost gospodarczy wyraźnie spowalnia. Inflacja otrzymuje się na podwyższonym poziomie. Kontynuowane były podwyżki stóp procentowych, a jednocześnie po stronie fiskalnej mamy działania, które nie pomagają zmniejszyć presji inflacyjnej. I po trzecie, mamy dodatkowe obciążenia dla banków wynikające z planu wsparcia kredytobiorców. W pierwszej połowie roku mieliśmy 2 miliardy 470 milionów zysku brutto. W tym samym czasie obciążenia podatkowe grupy wyniosły 1,1 miliarda, w tym 732 milionów podatku CIT, 368 milionów podatku bankowego. Dodatkowo ponieśliśmy koszty regulacyjne na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, KNF, KDPW oraz na IPS, co daje nam razem kwotę 692 miliony. Zatem łączne obciążenia wyników w tym półroczu wyniosły 1,8 miliarda. Jest to około 200 milionów więcej niż nasz zysk netto za pierwsze półrocze, który wyniósł 1,6 miliarda. Jednocześnie wiemy, że wynik w trzecim kwartale będzie obciążony kosztem wakacji kredytowych, które wstępnie oszacowaliśmy na 1,34 miliarda. I to przy założeniu, że skorzysta z programu 50% kredytobiorców. Czekamy także na wymiar opłaty na fundusze wsparcia kredytobiorców, gdzie według naszych szacunków może to być kolejne 165 milionów, co też obciąży nasze wyniki w drugim półroczu. Pomimo tych wszystkich obciążeń nadal będziemy realizować naszą misję wspierania klientów. Przejdźmy teraz może do slajdu numer 7. Obsługujemy 7,3 miliona klientów jako grupa, w tym blisko 3,5 miliona cyfrowych. W banku to jest 5,6 miliona klientów, 3,2 miliona cyfrowych. Liczba klientów cyfrowych wzrosła o 11%. Depozyty klientów wyniosły ponad 184 miliony i zwiększyły się o 6% rok do roku. Portfel kredytowy wzrósł o 8% rok do roku do ponad 158 miliardów. Aktywa wzrosły o 7% do poziomu 245 miliardów. I fundusze klientów wynoszą 196 miliardów. Tutaj jest również wzrost rok do roku o 2%. Na slajdzie 8 pierwsze półrocze oczywiście o wynikach szczegółowych opowiem na kolejnych slajdach, ale teraz najważniejsze pozycję. W pierwszym półroczu grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1 616 000 000. Wynik z tytułu odsetek.
Proszę czekać. Twoje rodzaje.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 189 000 000. Wynik prowizyjny wzrósł o 6% i osiągnął 1 281 000 000. Dochody ogółem wyniosły 6,5 miliarda. Wskaźnik ROE wyniósł 10,3%. Przypomnę, że mianownik jest pod wpływem znacznej nadwyżki kapitałowej dla grupy, która wynosi ponad 10 miliardów złotych. Współczynnik kapitałowy TCR dla grupy wyniósł ponad 19, a Tier 1 ponad 17%. A więc mamy mocną pozycję kapitałową, sporą nadwyżkę kapitałową. Te współczynniki oczywiście znacznie przekraczają normy nadzorcze oraz zapewniają bezpieczeństwo prowadzenia działalności i możliwość stabilnego wzrostu biznesu. Slajd 10. Nasi klienci. No, wspominałem, że w banku mamy już 3,2 miliona klientów aktywnych cyfrowo, 2,8 miliona detalicznych, to znaczne wzrosty rok do roku. Jak widzicie Państwo, we wszystkich segmentach są istotne przyrosty klientów aktywnych cyfrowo. Liczba użytkowników mobilnych również bardzo mocno rośnie. Widać we wszystkich segmentach, że ten kanał kontaktu z klientem jest coraz mocniej przez klienta wybierany. Widać również, jeżeli chodzi o transakcyjność, 54 miliony transakcji w detalu w bankowości mobilnej, dwucyfrowe, istotne przyrosty we wszystkich segmentach klientów. Na slajdzie 11-12 widzicie Państwo, jaką nową ofertę mieliśmy dla klientów, działania edukacyjne. Tutaj może warto wspomnieć o podpisie, o możliwości korzystania z kwalifikowanego podpisu elektrycznego ASECO dla naszych klientów internetowych, również kredyt gotówkowy ze stałą stopą procentową w segmencie MŚP, szkolenia, edukacja dla przedsiębiorczych kobiet, dla klientów korporacyjnych, usprawniony proces kredytowy, zwiększona kwota automatycznego limitu kredytowego, również wdrożyliśmy obsługę wielowalutowej linii kredytowej, limity leasingowe, również bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych, dodaliśmy moduł trade finansowy oraz ulepszyliśmy platformę walutową i FX. Trochę danych biznesowych, sprzedażowych, slajd 13. Sprzedaż hipotek w pierwszym półroczu 5,3 miliarda. To jest to istotny wzrost w porównaniu rok do roku, ale widzimy, że już z kwartału na kwartał ta sprzedaż spada, zainteresowanie klientów spada. W porównaniu do pierwszego kwartału tego roku ten spadek o 18%, jeżeli chodzi o sprzedaż kredytów hipotecznych. Inaczej w kredytach gotówkowych, tutaj sprzedaż 2,4 miliarda. Ona rośnie oczywiście rok do roku, ale również kwartalnie rośnie o 11%. Przy jednoczesnym wysokim poziomie sprzedaży przez kanały zdalne. W drugim kwartale to już jest ponad połowa sprzedaży kredytów gotówkowych odbyła się przez kanały zdalne. Fundusze inwestycyjne, tutaj pomimo sprzedaży brutto 687 milionów, jednak nadal są wysokie umorzenia. To efekt oczywiście niepewności i dużej zmienności na rynkach finansowych. Tutaj jedyna pozytywna wiadomość jest taka, że właśnie widzimy, że już jest również zainteresowanie zakupem funduszy oraz to, że te pieniądze z umorzonych funduszy trafiają na nasze rachunki klientów, nasze banki. W segmencie MŚP wzrost depozytów firmowych o 5%, w drugim kwartale również wzrost sprzedaży kredytów o 2,3% rok do roku. W bankowości biznesowej sprzedaż limitów kredytowych wzrost o 25%, o 34% wzrost dochodów z IFX-u. Korporacyjna inwestycyjna bankowość, tu również istotny wzrost przychodów z bankowości transakcyjnej oraz przychody transakcji na rynkach finansowych, usług skarbowych i finansowania handlu. Teraz o bilansie, 15 slajd. Tak jak wspominałem na początku, wzrost kredytów brutto na poziomie skonsolidowanym o 8%. To już jest 158 miliardów. O sprzedaży w segmencie detalicznym mówiłem. IMŚP, bankowości biznesowej, te kredyty wzrosły o 8% rok do roku. Wśród największych firm kredyty zwiększyły się w ujęciu rocznym o 10%. Portfel leasingowy wzrósł o 10% rok do roku, do 12 miliardów złotych. Również spółka faktoringowa odnotowała wzrost obrotów w ujęciu rocznym o 17%, a jej portfel zwiększył się do 8 miliardów w tej chwili już. Slajd 16, depozyty klientów, 6% wzrostu rok do roku, to już prawie 184 miliardy. Porównując rok do roku, zwiększyły się depozyty o 10 miliardów. Tutaj widać przyrost na lokatach terminowych o 12 miliardów i depozytach bieżących o blisko 3 miliardy. Natomiast środki na kontach oszczędnościowych zmniejszyły się na koniec w porównaniu z zeszłym rokiem o 4,6 miliarda. Udział depozytów terminowych w depozytach ogółem wzrósł o 13%. Ten przyrost wynika głównie z depozytów negocjowanych w segmentach korporacyjnych i private bankingu. Mamy, jak Państwo widzicie, bardzo, bardzo dobrą płynność. LCR wyniósł ponad 182%, a dla samego banku, dla całej grupy, dla samego banku to 160%. Wspominałem już o aktywach funduszy inwestycyjnych i o ich spadku. Przejdźmy do slajdu 17, rachunek wyników, wynik odsetkowy i marża. Wynik z tytułu odsetek 2,9 miliarda, zanualizowana marża wzrosła o 122 punkty bazowe do poziomu 5,24%. Tu oczywiście wpływ stóp procentowych, wzrostu stóp procentowych, wzrost kosztów odsetkowych w ujęciu kwartalnym o 135%. Pięciokrotnie w tym półroczu podnosiliśmy oprocentowanie depozytów, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, obserwując również naszą konkurencję. Ponadto na marżę wpływ miało także przyspieszenie sprzedaży kredytów gotówkowych, hipotecznych oraz korporacyjnych w poprzednich kwartałach, a także wzrost rentowności dłużnych papierów wartościowych. Wynik z tytułu prowizji 621 miliony, wzrost o 3,4%. Jest to solidny wzrost, tutaj nie robiliśmy, wzrost organiczny, tutaj nie podwyższaliśmy, nie robiliśmy żadnych zmian w tabeli opłat i prowizji. W porównaniu do pierwszego kwartału tutaj jest spadek o 6%, ale to jest głównie związane z prowizjami brokerskimi i zarządzania funduszami, natomiast dobre wyniki są na opłatach za rachunki i przelewy, prowizjach walutowych, kredytowych oraz ubezpieczeniowych, więc też na takiej działalności czysto biznesowej, transakcyjnej. Jeżeli chodzi o konsumera, tamten wynik z prowizji był niższy o 16% i tutaj główną przyczyną jest spadek, niższe prowizje od kart kredytowych. Podsumowanie dochodów, 6,5 miliarda. Z czego 3,5 w samym drugim kwartale. Oczywiście jest to wspomniany wynik odsetkowy i prowizyjny. Niższe dochody z pozostałej działalności. Są to one związane z sytuacją na rynkach finansowych. One się zmniejszyły w ujęciu rocznym o 53 miliony. Tam są niższe przychody z dywidend w wyniku sprzedaży trzech spółek z grupy Aviva. Ujemny wynik na pozostałych instrumentach finansowych, tutaj za sprawą gorszego wyniku ze sprzedaży obligacji, no i niższy wynik handlowy i rewaluacji przy trendzie wzrostu rentowności obligacji i spreadów IRS-owych oraz oczywiście presji na polskiego złotego. Koszty operacyjne, mówiłem o tych kosztach regulacyjnych, opłatach, inflacji, ale również na to miało wpływ. Na ten wzrost o 29% miał wpływ podwyżki wynagrodzeń. bez, w ujęciu porównywalnym, bez wpływu wpłaty na ITS oraz składek należnych dla BFG, całkowity porównywalny koszt operacyjny wzrósł o 6% rok do roku. Koszty pracownicze, tutaj mieliśmy skutek podwyżek wynagrodzeń, które wzrosły o 8%, ale jednocześnie był spadek średniorocznego poziomu zatrudnienia w grupie o 5,7%. Oczywiście obserwujemy rynek, widzimy te wysokie poziomy inflacji, presja zarówno na koszty administracyjne, jak i pracownicze, ale będziemy cały czas utrzymywali wysoką efektywność kosztową. Rezerwy, slajd 21. Wynik łączny, wynik na rezerwach kredytowych na poziomie skonsolidowanym 230 milionów i był o 63% niższy w ujęciu rocznym. Za sam drugi kwartał to 110 milionów i to jest spadek rok do roku o 58%. W razie widać w polskiej gospodarce coraz więcej znaków świadczących o hamowaniu. Mimo to w ostatnich miesiącach kondycja finansowa naszych klientów była stabilna. Widzimy wzrost portfela kredytowego, jak już wspomniałem, 8% oraz dalszy spadek kosztu ryzyka w ujęciu zanualizowanym na poszczególnych portfelach kredytowych. Główne czynniki wpływające na rezerwy w drugim kwartale to portfele klientów indywidualnych oraz MŚP, lekki wzrost poziomu przeterminowań kwartał do kwartału, ale stabilny pomimo wzrostu 100% poziom wejść do portfela niepracującego w portfelach kredytów korporacyjnych. Notujemy dobry wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w tym portfelu kredytów korporacyjnych. Mieliśmy kilka istotnych przeklasyfikowań do portfela niepracującego dla dużych klientów o łącznym koszcie rezerw 22 miliony. W półrocznym przeglądzie parametrów ryzyka ujęto aktualne prognozy dotyczące przyszłej sytuacji makroekonomicznej. Oczywiście związaną ze zmianą makroekonomicznymi, tym wojną w Ukrainie. Jak pokazujemy na następnym slajdzie, w drugim kwartale grupa sprzedała portfel niepracujący wierzytelności kredytowych. To było około 206 milionów kapitału. Był wynik pozytywny z tej sprzedaży w wysokości 42 miliony. Podsumowując, współczynnik pokrycia podpisami kredytów niepracujących utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Również ten koszt ryzyka, jak widzimy, jest niski, a wskaźnik NPL po pierwszym kwartale wyniósł 4,7%. Podatek bankowy i koszty regulacyjne, o tym mówiłem na początku, w jaki sposób one wpływają na rentowność naszej działalności. Kwoty te są znaczne, no i tak jak powiedziałem, przewyższają nasz zysk netto za całe półrocze. I niewątpliwie jest to dla nas ogromny koszt i ciężar. Podsumowujący slajd 23. Tutaj oczywiście, jak Państwo widzą, że poza tymi znaczonymi obciążeniami podatkowo-regulacyjnymi, nasz wynik dodatkowo obniżają koszty związane z hipotekami w walutach. W naszym raporcie bieżącym podaliśmy informację w czerwcu, że zwiększyliśmy kwoty odpisu z tego tytułu o 767 zł, zwiększając pokrycie rezerwami na ryzyko prawne do poziomu 33%. Ale w rachunku wyniku widzicie Państwo kwotę kosztów związanych z ryzykiem prawnym kredytów hipotecznych 850 milionów za drugi kwartał. Ten koszt ten zawiera wcześniej wspomniane rezerwy, te 767, oraz zrealizowane straty na prawomocnych już wyrokach unieważniających, a także koszty obsługi prawnej związanej z sprawami frankowymi. Ponadto oczywiście jest to szacunek całego sektora. Całościowy koszt wakacji kredytowych przy założeniu, że skorzysta z nich 100% uprawnionych, wyniesie około 20 miliardów złotych. Tego oczywiście nie widać w wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku, ale będziemy to księgować do końca lipca i będziemy to widzieli już w trzecim kwartale. Tutaj konsekwentnie uważamy, że to jest zła informacja dla stabilności systemu bankowego. Uważamy niezmiennie, że trzeba pomagać klientom, również tym znajdującym się w trudnej sytuacji, ale właśnie ten sposób pomocy polegający na wakacjach, on powinien być jednak kierowany do tych, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. I jak wspominałem, będzie to bodziec proinflacyjny i tak naprawdę odwracający efekt podwyżek stóp procentowych. Kończąc, chciałbym podkreślić, że nasz biznes podstawowy idzie naprawdę, jak Państwo widzicie, bardzo dobrze. Jesteśmy w stanie pozyskiwać nowych klientów, budujemy i zwiększamy naszą bazę klientów, w tym również klientów lojalnych. Realizujemy naszą misję. No jednak sytuacja gospodarcza i te obciążenia nie napawają nas specjalnym optymizmem i to powoduje nasz niepokój co do kolejnych kwartałów, plus oczywiście na to nakładająca się sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna. Zapraszam Państwa teraz do pytań.
Dzień dobry, Maciek Rybuga. Kilka pytań już dostaliśmy. Ja może zacznę. Pierwsze pytanie, jak przedstawia się wykorzystanie funduszu wsparcia kredytobiorców w porównaniu kwartał do kwartału i rok do roku? To na to tak chyba z marszu nie odpowiem, jeśli chodzi o kwoty, natomiast mogę odpowiedzieć, jaką mamy skalę wniosków, bo właściwie porównanie rok do roku to niewiele wniesie, bo właściwie tych wniosków w zeszłym roku prawie nie było. My mówimy o tym, że na koniec 2021 roku podpisanych umów było 5, a na koniec czerwca podpisanych umów było 350 około. A złożonych nowych wniosków na koniec czerwca około 600. To jest mniej więcej ta skala. Myślę, że to nie jest na tyle skala duża, żeby w znacznym stopniu spowodować wykorzystanie tych kwot, które już wcześniej były w funduszu wsparcia. No to właściwie tyle. Czego Santander Bank Polska spodziewa się po nowej sprzedaży w hipotekach i kredytach konsumpcyjnych?
No tutaj jak widzicie, będzie chyba kontynuacja tego trendu, który już widzimy w drugim kwartale, czyli mniejszego zainteresowania kredytami hipotecznymi. I tu widzimy po ilościach składanych wniosków, że i potem realizowanej sprzedaży, że tutaj jest wyraźne wyhamowanie zainteresowania klientów. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, w tym drugim kwartale był wzrost i nasze obserwacje wynikające z dziennej sprzedaży, tygodniowej sprzedaży, ilości składanych wniosków, aktywności w kanałach elektronicznych, bo już ponad połowa jest tej sprzedaży przez kanały elektroniczne. Tutaj nie widać wyhamowania. Tutaj widać, że jest cały czas zainteresowanie klientów, więc myślimy, że ten trzeci kwartał, jeszcze przynajmniej ten trzeci kwartał będzie również kwartałem wzrostowym.
To może jeszcze nie ma co prawda o to pytania, ale skoro mówimy o wolumenach, to może warto uzupełnić o kredyty korporacyjne. Tutaj w ostatnich kwartałach myślę, że głównie w wyniku podwyżek stóp procentowych i inflacji obserwujemy oczywiście mniejszy popyt na kredyty inwestycyjne i biorąc pod uwagę niepewność ogólną w gospodarce, to nie sądzę, żeby to się jakoś szybko zmieniło. Natomiast dosyć duży jest popyt i to prawdopodobnie się utrzyma na kredyt obrotowy wynikający z tego po prostu, że do bieżącej działalności przy wzroście cen firmy potrzebują więcej kredytu, więc i zakładamy, że te tendencje na kredycie hipotecznym, gotówkowym, o których mówił Michał, plus to, co mówiłem przed chwilą na korporacyjnych, że to w najbliższych kwartałach się utrzyma, czyli hipoteczny raczej słabo, słabiej, gotówkowy, utrzymanie, obrotowy w firmach, wzrost, a inwestycyjny sporo gorzej. Następne pytania są o franki i tu jest kilka pytań, to może je przeczytam wszystkie łącznie. Czyli z czego wynikały wyższe odpisy w drugim kwartale, czego należy się spodziewać w kolejnych kwartałach, gdzie jest bezpieczny poziom pokrycia tego portfela rezerwami i jaki był przyrost ilościowy nowych pozwów przeciwko bankowi w drugim kwartale. I czy uważamy, że tempo zwiększania rezerw frankowych może spaść w nadchodzących kwartałach?
Tutaj liczba pozwów dla grupy na dzień 31.03 tego roku to było 9476. Na koniec czerwca to jest 10324, więc widać, że jest przyrost ilości pozwów dla grupy. To pytanie dotyczące z czego wynikał przyrost, albo inaczej, przyrost rezerw, tak? No właśnie wynikał z ilości pozwów, jak i również z rozstrzygnięć sądów, niektórych już prawomocnych, tak jak mówiłem, i kosztów obsługi prawnej tych pozwów. No nie robimy czegoś takiego jak guidance na następne kwartały. To niewątpliwie będziemy bardzo szczegółowo obserwować, no i reagować w zależności od ilości tych pozwów. Jak Państwo widzicie, te 33% to jesteśmy w rynku. To są podobny range jak pozostałe banki.
No a poziom obrezerwowania uważamy za adekwatny po prostu w tym momencie. Dobrze, bo przychodzą pytania liczne i żebym nic nie zgubił. Koszty ryzyka. Z czego należy się spodziewać po kosztach ryzyka w drugiej połowie roku? Czy bardziej prawdopodobne jest, aby spowolnienie gospodarcze było widoczne w kosztach ryzyka dopiero w 2023 roku? I tutaj jeszcze miałem pytanie podobne, to może je połączę, że mieliśmy guidance wcześniej na poziomie 100 punktów bazowych, guidance na PAP, to rozumiem, że po konferencji prasowej, wzrost kosztu ryzyka na 100 punktów oznacza fatalny drugi kwartał, biorąc pod uwagę bardzo niski poziom w pierwszej połowie roku. Okej, okay, no to jeszcze raz może spróbuję bardziej precyzyjnie. Mówiąc o 100 punktach bazowych, jakby to trudno jest sprecyzować, że to będzie w 2022 roku, bo rzeczywiście pewne rzeczy mogą się przesunąć na 2023, więc my nie dajemy jakiegoś konkretnego guidance'u na dany moment w czasie, że w 2022 będzie tyle, a w 2023 tyle. Natomiast zakładamy, że należy się spodziewać wzrostu kosztu ryzyka kredytowego w kolejnych kwartałach, biorąc pod uwagę rozpoczęte spowolnienie gospodarcze, prawdopodobne wejście w recesję. My recesję w naszym scenariuszu mieliśmy już od jakiegoś czasu, natomiast wszystko na to wskazuje, że te prognozy mogą być jeszcze rewidowane i ta recesja będzie głębsza. I być może się okaże, że w 2023 roku wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym to na przykład wcale nie zobaczymy. Więc w takim otoczeniu trudno oczekiwać, żeby sytuacja finansowa klientów utrzymała się na tym poziomie z pierwszej połowy roku. Natomiast czy ten wzrost kosztu ryzyka kredytowego nastąpi już w drugiej połowie roku, w jakim stopniu, czy w 2023, no to zobaczymy. Natomiast w tym cyklu spowolnienia, no tego wzrostu do 100 punktów bazowych, czy być może nawet powyżej, należy się spodziewać bez precyzowania, że to jest na koniec 2022, czy na koniec pierwszego kwartału 2023, bo umówmy się, tego na dzisiaj nie wiemy. Natomiast postrzegamy w pewnym stopniu tę pierwszą połowę roku jako dobrą z punktu widzenia kosztów ryzyka kredytowego, ale otoczenie no, robi się coraz bardziej wymagające.
Tu jest też pytanie dotyczące, skąd założenie, że jedynie 50% klientów skorzysta z wakacji kredytowych, kiedy średnia dla rynku to około 80%. No my staramy się być data driven, dlatego zrobiliśmy dwa badania klientów. Pierwszy zrobiliśmy, jak ten pomysł się pojawił, a drugie zrobiliśmy teraz w ostatnim tygodniu. I wyniki tego badania posłużyły nam na stworzenie modelu. No i wyniki tego badania właśnie takie były. 50% klientów zadeklarowało, że skorzysta. I w związku z tym to włożyliśmy do modelu i dlatego mamy te 50%. Podobnie ma Fariba. Inne banki rzeczywiście mają te wskaźniki większe. No zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości i wtedy będziemy albo dostosowywać w górę, albo w dół. Także tutaj to była tutaj na podstawie danych podjęliśmy to.
I jeszcze w tym kontekście, czy oczekujemy, że wakacje obniżą koszty ryzyka w detalu, no to znowu myślę, że będzie zależało od tego, którzy klienci skorzystają, jaka będzie ich indywidualna sytuacja, ale tego Bogu nie jest to możliwe w jakimś stopniu. To pewnie nie będzie istotny element w modelu, ale w jakimś stopniu jest to możliwe. Aha, jeszcze o kosztach ryzyka było, czy te 100 punktów bazowych powinno być przypisane w większości do korpo. No to chyba już odpowiedziałem o tych 100 punktach bazowych, ale ogólnie pewnie tak, jakby w takim cyklu, kiedy firmy są nie tylko pod wpływem wyższych stóp, ale pod wpływem wyższych kosztów prowadzenia działalności, w szczególności jeśli chodzi o ceny energii, gazu, a jednocześnie będziemy w środowisku, gdzie firmy będą napotykały jednak barierę popytu z przekładaniem tych wyższych kosztów na wyższe ceny i ta recesja będzie w jakimś stopniu dezinflacyjna, no i chyba o to chodzi, to tak, jakby teoretycznie pewnie większa presja na wzrost kosztu ryzyka kredytowego powinna być po stronie przedsiębiorstw niż klientów indywidualnych, ale znowu zastanówmy się, jakby patrząc na modele, które starają się to uchwycić, no to kiedy mieliśmy podwyżkę stóp o 600 punktów bazowych czy 700 i jak z przeszłości doświadczenia możemy odnieść do tego, jak się będzie zachowywał na przykład portfel kredytów hipotecznych. Mamy jeszcze pytanie o NIM. NIM Outlook. Znak zapytania. To co, to może z jednej strony, patrząc na przychody odsetkowe, no to w drugiej połowie roku zobaczymy jeszcze wzrost przychodu w związku z podwyżkami stóp procentowych, no bo przecież nie cały efekt jeszcze jest widoczny w wyniku, prawda? A oprócz tego jeszcze spodziewamy się, że być może jakieś zacieśnienie polityki pieniężnej po wakacjach nastąpi. Natomiast no, trudno jest powiedzieć, na ile to będzie zneutralizowane wzrostem kosztów odsetkowych. On już jest widoczny w drugim kwartale i pewnie będzie kontynuowany. Widać jest wyraźnie efekt zmiany ceny depozytów. Widać też sytuację na rynku i ofertę nie tylko ze strony sektora bankowego, ale i obligacji detalicznych. No i od naszej sytuacji płynnościowej, tego co się będzie działo na rynku, jeśli chodzi o ceny depozytów, będzie zależała skala naszych ruchów. Jak mówimy wielokrotnie, naszym celem jest utrzymywanie kompleksowej, dobrej oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej. Michał podawał kilka przykładów i tutaj będziemy reagować. Na dzisiaj tak by trudno jest powiedzieć, w jakiej to będzie skali. Ale na to wszystko, bo to wysugerowało jakieś kontynuacje trendów w kolejnych kwartałach, ale na to wszystko pamiętajmy, że w trzecim kwartale nałożymy ten efekt wakacji, tak, który będzie zaksięgowany w lipcu wstępnie i później zobaczymy w zależności od partycypacji, co się będzie z tym działo. No i ten efekt wakacji idzie przez wynik odsetkowy, w związku z tym też wpłynie na marżę odsetkową w trzecim kwartale, prawda? I czy coś jeszcze mamy? Mamy pytanie po angielsku. Z czego wynika poprawa jeśli chodzi o kapitał w drugim kwartale versus kwartał pierwszy. Ten wzrost funduszy własnych jest wynikiem zmniejszenia niezrealizowanych strat z tytułu wyceny instrumentów dłużnych, które odnosimy w kapitały, co wynika z reklasyfikacji części portfela, o którym zresztą już mówiliśmy w raporcie za pierwszy kwartał i w raporcie za drugi kwartał też są szczegóły na ten temat. Czy coś ominęliśmy? Agnieszka, tutaj się zwracam po pomoc, bo nie wiem.
Właśnie w tej chwili przyszło jeszcze jedno pytanie. Ja je przeczytam. Czego można spodziewać się po rewizji polityki dywidendowej? Czy parametr K1 może zniknąć?
No to chyba pytanie nie do nas, bo my nie robimy polityki dywidendowej dla sektora bankowego, tylko Komisja Nadzoru Finansowego.
To już było ostatnie pytanie, które właśnie dostałam dosłownie przed chwileczką i więcej pytań już nie mam. Także myślę, że powoli możemy zakończyć.
Chyba, że to pytanie dotyczy, bo tak jeszcze tutaj się zastanawiamy, czy to pytanie dotyczy tego, czy ten parametr dla nas nie będzie istotny? Właściwie to nie wiem. No, jeśli chodzi o naszą politykę dywidendową, to ono jest bez zmian i też wiecie Państwo, że będziemy dążyć do tego, żeby wypłacać zyski zatrzymane. I tutaj wydaje mi się, nasze decyzje i komunikacja wcześniej była dosyć transparentna. Co do polityki dla całego sektora, no to po prostu na dzisiaj nie wiemy, jak będzie, ale my jesteśmy, to też mówiliśmy wielokrotnie, jednak zwolennikiem tego, żeby podchodzić z polityką dywidendową bardziej indywidualnie do banków, bo jak wiadomo, sytuacja poszczególnych banków jest dosyć różna, jeśli chodzi o nadwyżkę kapitałową czy niedobory. Może na tym zakończę, już nie wchodząc w szczegóły. Dobrze, czytam jeszcze raz, czy coś ominęliśmy, ale chyba nie.
Ja też już nie mam więcej pytań od słuchaczy.
To dziękujemy bardzo za udział. Do usłyszenia, być może zobaczenia po trzecim kwartale.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Do widzenia.